Podcast Polskiego Radia.
W ostatnim odcinku naszego podcastu weźmiemy na tapet ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Witamy w składzie tradycyjnym
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. 2018 rok. Mistrzostwa Świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka. No i nadzieje były naprawdę gigantyczne.
Zwłaszcza po Mistrzostwach Europy, które okazały się tak udane dla reprezentacji Polski. Zawodnicy doskonali, grający w świetnych klubach, w dobrej formie. Mieliśmy prawo przypuszczać, że w Rosji piłkarze zagrają znakomicie.
A jak było? O tym usłyszą Państwo za chwilę, a my spróbujemy Państwa wprowadzić w tamten czas. To był rok 2018. Obóz Zjednoczonej Prawicy wywalczył wówczas pełnię władzy w Polsce. Prezydentem był Andrzej Duda, a premierem Mateusz Morawiecki.
Trwała pierwsza kadencja Donalda Trumpa w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Władimir Putin już po raz czwarty złożył przysięgę, obejmując urząd prezydenta Rosji.
Papieżem był Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, czyli Franciszek.
Na zamku w Windsorze, w kaplicy świętego Jerzego, książę Harry i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską.
Na listach przebojów królowali Drake, Dua Lipa i Ed Sheeran.
Do kin trafił wielokrotnie nagradzany film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna.
W Los Angeles odbyła się 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Kształt wody.
Coraz bardziej popularne stawały się platformy streamingowe. Olbrzymią popularność zdobył serial Dom z papieru.
Powieść Olgi Tokarczuk, Bieguni, zbierała wiele nagród, choć Nobla przyznano jej dopiero za rok.
Coraz większą popularność zdobywały kryptowaluty.
A my wierzyliśmy, że reprezentacja Polski prowadzona przez Adama Nawałkę jedzie na mundial do Rosji po medal. O ostatnich występach reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata opowiemy Państwu wraz z Michałem Kołodziejczykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek zestaw naszych pytań podstawowych, czyli co robiłeś w czerwcu roku 2018?
No, kursowałem między Warszawą i Moskwą i za każdym razem pamiętam, że możliwość była otrzymania tylko wizy jednokrotnego użycia. Pod koniec miałem taki paszport zaklejony wizami rosyjskimi i co później sprawiło, że szybko zmieniłem paszport.
I drugie pytanie, czyli gdyby. Uwielbiamy gdybać. Co by było, gdyby reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki osiągnęła superkompensację?
Kojarzy mi się to tylko z tym, że reprezentacja Adama Nawałki powinna nam zrekompensować stracony czas wtedy i stracone nadzieje, bo wszyscy uwierzyliśmy w to, co się de facto nie miało prawa wydarzyć. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że drużyna jest w formie. Nawet Andrzej Janisz uwierzył, że drużyna jest w formie.
A to duża sprawa.
Mało tego, byłem absolutnie przekonany o tym, że tę drużynę stać na zrobienie czegoś wielkiego na rosyjskich mistrzostwach, a ta superkompensacja to jest słowo, które wymyślił sobie Adam Nawałka, wprowadził do powszechnego użycia, mówił, że na Mistrzostwa Świata będzie absolutnie superkompensacja, a my wszyscy sprawdzaliśmy w słownikach, co to znaczy.
Otóż okres zwiększonej wydolności po okresie wypoczynku, po treningu i powrocie do stanu wyjściowego. To podstawa budowania formy, zwiększania możliwości funkcjonalnych organizmu oraz wydolności wysiłkowej narządów, a także przy spełnieniu określonych warunków, racjonalny trening siłowy i zwiększona podaż białka, ich morfologicznego rozrostu.
Jeżeli chce pan usłyszeć, czy jestem pewien, mogę tylko powiedzieć tak, jestem pewien, że optymalnie jesteśmy przygotowani.
Ty byłeś człowiekiem tak pełnym wiary, kompletnie nie. Podobne to do ciebie było.
Ale Michał, dlaczego była ta wiara? Wiara była dlatego, że kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem, po okresie prób wygrał mecz z Niemcami, z aktualnymi mistrzami świata na Stadionie Narodowym i to było spotkanie założycielskie tej drużyny. Później były bardzo udane w wykonaniu reprezentacji Polski Mistrzostwa Europy, które odbywały się we Francji, kiedy doszliśmy aż do ćwierćfinału. Później były eliminacji Mistrzostw Świata, które choć zaczęły się od tego remisu w Kazachstanie, to później co mecz to Lewandowski strzelał po 3 gole. Wygrywaliśmy wszystko aż do słynnego spotkania na Parken w Kopenhadze z Duńczykami i wtedy był, ja nie powiem, kubeł zimnej wody, no był jakiś prysznic.
Ja mam wrażenie, że ten prysznic był tylko dla piłkarzy, którzy zdali sobie sprawę, że mogą być daleko od tej światowej czołówki. Natomiast dla kibiców ten prysznic przeszedł. To był taki letnia burza, która natychmiast wyparowała, bo nie miałem wrażenia, że polscy kibice zaczęli wątpić w to, czy reprezentację Polski stać na sukces na mundialu. Odnosiłem wrażenie, że ta superkompensacja następuje także w wierze w tą reprezentację, że to jest ten moment kulminacyjny, że o ile w 2016 roku Robert Lewandowski ciągle coś udowadniał, to w 2018 on już był całkowicie na szczycie. Nie tylko w reprezentacji, bo tą reprezentację od czasów Nawałki ciągnął, ale też w klubie. Myśmy mieli Wojtka Szczęsnego, myśmy mieli przecież Kamila Glika, to wszyscy byli...
Grzegorza
Krychowiaka. Wydawało się, że wszyscy są top, że wszyscy znajdują się w optymalnej dyspozycji, a tak nie było.
A do tego przecież my przystępowaliśmy do losowania Mistrzostw Świata jako 7 drużyna rankingu światowego i to był też sprytny zabieg Adama Nawałki, który postanowił nie grać towarzyskich meczów, bo one były słabo punktowane, więc chodziło tylko i wyłącznie o te mecze, o punkty, które były punktowane wysoko. My w pewnym momencie byliśmy na 5 miejscu światowego rankingu. Stąd dostaliśmy grupę w Rosji, która wydawała się bardzo łatwa. Senegal, Kolumbia i Japonia. Zarzucasz mi optymizm. To ja w takim razie odbiję piłeczkę i przypomnę rozmowę z Robertem Lewandowskim podczas zgrupowania w Arłamowie, kiedy ja tak pytałem o to, czy on czuje się idolem dzieci, młodzieży, czy czuje, że zaraża innych tym, że nawet nie mając wielkiego talentu można osiągnąć wielką rzecz, to wtedy grupa dziennikarzy powiedziała, nie, rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, a Michał Kołodziejczyk zadał pytanie, to jak, Robert, co bierzesz, ćwierćfinał i tytuł Króla Strzelców, czy półfinał albo więcej?
Co odpowiedział, bo nie pamiętam.
Zaczął nas przestrzegać przed Kolumbią.
Tradycyjnie była grupa najłatwiejsza na mundialu i generalnie tylko kataklizm mógł nas powstrzymać przed wyjściem do dalszej fazy z pierwszego miejsca. Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzewkę w Moskwie, na stadionie Spartaka z przeważającą częścią publiczności z Polski. Obecność Thiago Cionka nikogo nie przestrzegała przed jakimś kataklizmem, który może nadejść. Nasi napastnicy wydawali się być w formie. Ten mecz był dla mnie taką traumą, że może tego nie pokazywałem też na zewnątrz, ale też wierzyłem, że się uda, że dopiero po jakimś czasie, sprawdzając gdzieś wyniki, dotarło do mnie, że my tego meczu nie przegraliśmy do zera, bo ja byłem przekonany, że on się skończył 2-0 i cześć. Ja jestem rocznik 81, ja jestem wychowany na porażkach. Jakbym się zaczął zastanawiać, co naznaczyło moje dzieciństwo, to kolejne braki awansów na mundiale, o euro nawet nie wspominając. Oczywiście był przebłysk w postaci igrzysk w 92 roku i dopiero zatrzymanie się na finale. Przyzwyczailiśmy się już wtedy, w tym 18, do tego, że my jesteśmy na tych wielkich turniejach, bo było euro 2016, wcześniej byliśmy 12, organizowaliśmy euro, 8 pierwsze euro awansowaliśmy, 6 był mundial Janasa, 2002 mundial Angela. Wiem, żeby nie było nas 10-14, ale sama obecność na turnieju to już nie było to spełnienie marzeń. To już nie było takie oczekiwanie jak wtedy, kiedy w 2002 po 16 latach przerwy jechaliśmy na mundial. Teraz mieliśmy prawo czegoś oczekiwać. I ja ciągle się upieram, że gdyby pozwolono Jakubowi Błaszczykowskiemu wykonać ten rzut karny jeszcze raz we Francji, czyli 2 lata przed tym mundialem, to my byśmy grali w finale.
Padły dwa, myślę, kluczowe słowa, czyli Arłamów i Thiago Cionek. Łączy się to z nazwiskiem Kamil Glik. Bo Kamila Glika zabrakło w tym meczu z Senegalem, ponieważ wcześniej był w Arłamowie. Podobnie jak wy. Widzieliście coś? Co tam się wydarzyło? Słucham.
Nie widzieliśmy, słyszeliśmy. Różne były przyczyny nieobecności Kamila Glika w tych początkowych meczach mistrzostw. Natomiast tą taką najpoważniejszą i chyba tę, którą przedstawiano jako prawdziwą, była gra w siatkonogę, bodajże rano po imprezie, bo to już był prawie koniec zgrupowania. Piłkarze dostali takie wolne od selekcjonera, mogli zakończyć to zgrupowanie, bo przecież nadchodziła superkompensacja, prawda? I nagle jak piorun z jasnego nieba uderzyła nas wiadomość, że Kamil Glik, na początku to w ogóle nie było wiadomo, czy on pojedzie na te mistrzostwa do Rosji, a nie oszukujmy się. To była ostoja polskiej defensywy.
Ta siatkonoga od początku mi się nie kleiła. Taka jest wersja oficjalna. Ja słyszałem o schodach i o poślizgnięciu się po prostu na...
Czyli mamy wersję light i wersję hard.
Tak, czekamy na książkę i na to, co powie chyba najbardziej zainteresowany i bohater tej całej akcji. Tyle tylko, że nieobecność Kamila Glika nie była jedyną przyczyną. Dlatego, że po tym przegranym meczu w Kopenhadze 0-4 duński trener ośmielił się powiedzieć, że reprezentacja Polski to jest drużyna grająca w bardzo prymitywny sposób i żaden problem z nią
nie wygrać. On powiedział wprost, że jest najbardziej przewidywalną drużyną z czołówki Europy.
Że nie ma wariantu B.
Tak. Ale cofamy się znowu do 1 września roku 2017, czyli Parken 0-4, reprezentacja Polski przegrywa. Jak wspominaliśmy, dla polskich kibiców dramat to nie był, ale teraz z perspektywy czasu po 9 latach wiemy, że to było coś, co zmieniło losy tej kadry.
Korner dla Danii. Teraz rękami grać nie można, chyba że Fabiański. Bramka. Niestety bramka dla Danii. Jest 1-0. Eriksen biega pole karne. Zabrał piłkę Eriksen. Gol numer 2. Niestety Cornelius na 2-0. Christian Eriksen, zawodnik Tottenhamu. Lewa noga do środka. Będzie gol. Tak jest. 3-0 dla reprezentacji Danii. Nikolaj Jorgensen. Jest po meczu. Tego meczu już nie wygrał. Duńczycy atakują. Bentner zagrywa głową do Sisto. Przed polem karnym jest Eriksen. Prawa noga. Strzela. Gol. 4-0. Klęska. Upadek.
Pamiętam, że już po wywalczeniu awansu Adam Nawałka, musicie mi teraz przypomnieć, czy to było z Koreą, czy to było z Nigerią, we Wrocławiu, zaczął sprawdzać nowe ustawienia reprezentacji.
Z Nigerią.
Z Nigerią.
I zaczął kombinować.
Ja broniłem wtedy trenera. Zresztą uważam, że rząd zwyczajnie na to zasługiwał, tym, co nam dał do tej pory, budując tą reprezentację, że jednakowoż tamte słowa go tak ubodły, że on chciał tej reprezentacji dać jakąś nową opcję do grania i zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. I jemu to nie wyszło. Tylko, że dla mnie to było okej, że mu nie wyszło, bo on spróbował i zobaczył, że mu nie wyszło. Ja myślę, że teraz by mu wyszło. To znaczy ta świadomość piłkarzy taktyczna wynoszona z klubów, ona jest w pewnym momencie automatyczna. A on ich wtedy uczył. Piłkarze obecnie w trakcie jednego meczu Ligi Mistrzów, mówię o tym topie, czyli o Lewandowskim, który już tam wtedy był, przestawienie się trzykrotne w czasie jednego meczu na różne ustawienia, bądź też modyfikacje przy zmianach, to jest rzecz kompletnie naturalna. Ja mam takie wrażenie, że gdyby teraz Adam Nawałka wprowadzał w obecnej drużynie, może nie tak utalentowanej, tą taktykę, którą wtedy próbował z Nigerią, nie potrzebowałby czasu na naukę, tylko na wybranie odpowiednich wykonawców. Mam wrażenie, że wtedy się wszyscy tego uczyli.
No to mamy następnego selekcjonera, który delikatnie swoje czasy wyprzedził. Tak jak kiedyś Jacek Gmoch.
No to prawda, ale do tematu Adama Nawałki w charakterze selekcjonera to jeszcze wrócimy przy następnym mundialu, bo podobno niewiele brakowało, ale wracamy do meczu z Senegalem. Jedna z najbardziej absurdalnych, straconych bramek przez polską reprezentację. To jest ten gol, nie mówię o samobójczym trafieniu Thiago Ciąka, tylko ten gol Nianga.
Mamy zmianę w reprezentacji Senegalu. Zejdzie z boiska Mamé Diouf, czyli napastnik. W jego miejsce pomocnik Cheikh Ndoye, który na co dzień gra w Birmingham, czyli także na Wyspach. Jeszcze też przez chwilę Senegalczycy bez Nianga, który opuszcza murawę i tam będzie mu udzielana pomoc. Zatem chwila gry w dziesiątkę reprezentacji Senegalu, ale jakżeż wolno teraz opuszcza murawę, kompletnie się nie spiesząc Diouf, takim dostojnym spacerkiem, jakby spacerował sobie po senegalskich pałacach.
Też byś nie spieszył się, jakbyś prowadził pierwszy mecz Mistrzostw Świata. 1-0. Grosicki do Lewandowskiego. Piętą. Podanie nieudane. Pas dane głową. Piłka wysoko. Piłka w tej chwili u Krychowiaka. Krychowiak do tyłu. I ten Niang, który biegł na boisko. Biegnie i będzie druga bramka dla Senegalu. Jest drugi gol dla Senegalu. Co oni zrobili? Jak to było możliwe? Ten mecz jest już przegrany.
Teraz taki taniec radości Senegalczyków w narożniku boiska. Oni mają prawo się cieszyć, a my jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
Była to rozpacz, bo my wszyscy widzieliśmy, że reprezentant Senegalu biega na boisko. Grzegorz Krychowiak go po prostu nie widział i później w tych rozmowach, że trzeba było sygnalizacji, w ten sposób tłumaczyli się nasi zawodnicy, ale stało się. Znów przegraliśmy pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Ty mówiłeś o swojej reakcji. No, moja reakcja była koszmarna. Ja powtarzałem ciągle dwa słowa, tylko oszukali nas, oszukali nas.
Ja,
czy widziałeś załamany na krawężniku?
Dawno nie widziałem i chyba nigdy nie widziałem tak załamanego Andrzeja jak wtedy w Moskwie, bo wspominana superkompensacja Adam Nawałka, który obiecał, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik i nagle przegrywamy mecz otwarcia. No i dotarło do nas już chyba od razu i to bardzo szybko. Właśnie. Po meczu z Senegalem, że to jest koniec.
Tak, ale moim zdaniem dotarło tak szybko po raz pierwszy. Mimo, że rywal, którym była Kolumbia, być może był mniej groźny od Niemców w 2006, a wtedy wierzyliśmy. Doświadczeni w wierze doszliśmy do wniosku, że jest po mundialu. A miałem też wrażenie, będąc dość blisko tamtej reprezentacji ciągle, że piłkarze też mieli tego świadomość.
Ja byłem w Soczi, czyli byłem na treningach reprezentacji, tych, które można było obejrzeć. Widziałem tę drużynę z bliska, rozmawiałem z zawodnikami. Widziałem też, w jakich warunkach oni mieszkali. No więc Soczi, kurort rzeczywiście, ale tam się nie dało żyć. Tam był potworny upał. Piłkarze, co można sprawdzić, jeszcze oglądając media społecznościowe, wygrzewali się nad basenem, prężyli muskuły. Tam były żony, dziewczyny. Tam była taka atmosfera jednej wielkiej zabawy. Tak jakby oni też byli przekonani o tym, że teraz to tylko się pokażą, ale po tych mistrzostwach to popodpisują wszystkie możliwe kontrakty świata.
No i te helikoptery latające nad Arłamowem, piłkarze przelatujący w blasku fleszy, kamer, w pięknych strojach, futra Krychowiaka. No pewnie futra w Arłamowie nie nosił.
Ja myślę, że to był taki szczyt tego hajpu, jak teraz się mówi, tak? Tego reprezentacji żyjącej w wyobraźni gospodyń domowych. Nie tylko kibiców piłkarskich. To Euro 2016 pozwoliło nam wierzyć w to, że dochodzimy do tej czołówki. Tam też został ten czas chyba troszkę, nie chcę powiedzieć zmarnowany, ale nie brano na poważnie tych dzwonków alarmowych, które z różnych stron przychodziły. A Adam Nawałka, który zawsze był tym człowiekiem, który trzymał nogi na ziemi i przestrzegał piłkarzy przed tym, żeby za bardzo w siebie nie uwierzyli, tam chyba też trochę stracił czujność.
Powiedziałeś o tym, że nie mieliśmy już nadziei przed meczem z Kolumbią i wszystko się potwierdziło. Tam już nie było żadnej możliwości, nawet chwycenia się tej Kolumbii. To była porażka zdecydowana 0-3 i wtedy zacząłem przypominać sobie te słowa Roberta Lewandowskiego jeszcze w Arłamowie, że jednak Kolumbia jest lepszym zespołem od nas. No oni to udowodnili na boisku.
Szybka kolumbijska akcja, nie ma spalonego strzału. Gol na 2-0 dla reprezentacji Kolumbii. Trybuny szaleją, a Radamel Falcao zdobywa gola. który chyba przesądza o losach dzisiejszego spotkania.
Sam na sam ze szczęściem, Guardado, gole 3-0. Żegnajcie nadzieję, żegnaj Rosjo, koniec.
Pamiętam, sam Kazań robił olbrzymie wrażenie. Wiecie, że to jest miasto, które, żeby być bliżej Moskwy, czasowo nie ma przestawionej odpowiednio względem słońca strefy czasowej. W związku z tym tam słońce wschodziło o 2:30. A ponieważ ja przyleciałem do Kazania jakoś o 1:00, to bardzo wcześnie mi się zaczął dzień i od początku coś mi tam nie pasowało, ten spacer w środku nocy za dnia de facto odbyty. Tam jest jedna linia metra. Kazań jako stolica Tatarstanu bardzo inwestował w sport wówczas. Przecież Rubin grał swego czasu w Lidze Mistrzów, ale to była pełna egzotyka, jeśli chodzi o mundiale.
To było miasto, tak jak ja wspominam, takie czyste, uporządkowane, oczywiście ze względu na mistrzostwa, na obecność gości z zagranicy, również przygotowywało się do tego, ale na mnie Kazań akurat pod tym względem to zrobił dobre wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia z Kazania, no po 0-3 to trudno mieć dobre.
To, co kochamy najbardziej, czyli mecze o honor, w których zazwyczaj radziliśmy sobie doskonale, bo przecież w Korei to było zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi, w Niemczech to była wygrana z Kostaryką, więc spodziewaliśmy się, że z tą Japonią też pójdzie nam bardzo dobrze. Tymczasem ja z tego meczu pamiętam przede wszystkim upał niebywały w Wołgogradzie. Mamy z Andrzejem taką historię, że wyszedłem zrobić jakieś zakupy, wróciłem po 5 minutach, nie byłem w stanie przejść więcej niż 500 metrów. Ten mecz też nie był wieczorem, on był w takiej porze popołudniowej, więc tam dalej było niesamowicie gorąco. No i obu drużynom za bardzo grać się nie chciało, więc poznaliśmy nowe pojęcie po superkompensacji, także niski pressing.
Jeśli pytacie mnie o wspomnienia z tego meczu, to pamiętam bezradność Kamila Grosickiego, który robił wszystko, żeby Jakub Błaszczykowski wszedł na boisko i zaliczył setny występ. Kiedy Japończycy podawali do siebie piłkę w ostatnich minutach i ten biedny Kuba stał przy tej linii, niektórzy złośliwi twierdzą, że on nadal tam stoi. I było dużo śmiechu z Kamila Grosickiego, że on się wtedy przewrócił i udawał kontuzję. A dla mnie ten facet jako jedyny z tej drużyny miał jakikolwiek pomysł na to, żeby coś zrobić. Pamiętam dramatyczny wpis w mediach społecznościowych Dawida Błaszczykowskiego. Co ci ten chłop zrobił, że tak go upokarzasz do nawałki odnośnie Kuby? Straszny to był mecz.
Wyniki tak się ułożyły, że Japończykom pasowała porażka. Wystarczał.
Pod koniec już
pod koniec
wiedzieli, że porażka 1-0 jest dla nich wystarczająca, żeby pójść dalej. Jan Bednarek strzelił tego jedynego gola.
Po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy.
Jest gol! Jan Bednarek, nie Lewandowski, nie Grosicki, nie inni zawodnicy reprezentacji Polski, tylko Jan Bednarek. Gol dla Polski, ludzie, jak to kapitalnie powiedzieć.
Co z samego miasta, poza tym upałem.
Pomnik to,
tak,
nad rzeką.
No, ten ani kroku wstecz, cały kurhan z największym pomnikiem kobiecym na świecie. Przecież to jest jedna wielka mogiła licząca kilkaset tysięcy szczątków ludzkich. Ten upał i ci biedni żołnierze mający tam wartę, z których podkapał na ziemię. Ale ja pamiętam jeszcze taki, wiecie, no to była Rosja. Ja chciałem jak najwięcej z tej Rosji wziąć dla siebie takich rzeczy poza piłkarskich, poza mundialowych. I ja pojechałem do Wołgogradu pociągiem nocnym nocnym, 24-godzinnym z Rostowa nad Donem. I wziąłem tą plackartę taką średnią, to znaczy nie spałem w tym wagonie, gdzie jest 100 łóżek i ani jednego przepierzenia, tylko gdzie były 4 łóżka. I to była fantastyczna podróż. Próbowano mnie ożenić. Matka chciała mi córkę wcisnąć, że a pan żonaty? No, żonaty. O Jezu, bo tutaj u nas taka piękna, a nie ma męża. Częstowano mnie wódką, częstowano mnie papieros, to nie wódka, to bimber był. Nie było możliwości, żebym nie zjadł pomidora krojonego. To nie byli tylko Rosjanie, to po prostu ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, ale 24 godziny jadący pociąg sprawił, że ten Wołgograd tonący w upale był jakimś takim, jakąś taką oazą, która się wyłoniła, i pamiętam, że ja sam sobie hotel wynajmowałem, mieszkanie, i ono było jeszcze niedostępne. I ten pan tak bardzo mnie przepraszał, a widział, że jestem zmęczony po podróży, że zabrał mnie do jakiegoś drugiego mieszkania i powiedział, że zostawił mnie tutaj na 8 godzin, tylko nie daje mi kluczy, żebym nie wychodził, a później mnie przewiezie do tego drugiego. Jakieś takie surrealistyczne wydarzenia, o których w przypadku Mundialu 2018 wydaje mi się, że my musimy powiedzieć. My się wszyscy daliśmy tam nabrać całkiem potężnie. Bo jeśli teraz znamy takie zjawisko, już im potrafimy je nazwać jak sportwashing, to sportwashing w Moskwie i w Rosji był w swoim apogeum. Ja napisałem taki tekst, on dostał nawet jakieś tam wyróżnienie, Rosja oswojona. To był doskonały spektakl Władimira Putina. To był kraj, w którym wszystkich chuliganów na czas mundialu wywieziono wywieziono wystarczająco daleko, żeby na piechotę nie mogli dotrzeć. To był kraj, w który chciał pokazać się jako kraj otwarty na nowe kultury, jako kraj przyjazny.
Mało ludzie po angielsku chcieli rozmawiać, znając raptem 5-8 słów.
A R&B rozkwitło na czas tylko tego miesiąca. Ludzie się wyprowadzali do tych biedniejszych rodzin, będących w posiadaniu rodzin mieszkań, żeby te ładniejsze poprzekazywać gościom. Mówiono, że może politycy się nie dogadują, ale my przecież zwyczajni ludzie nadajemy na tych samych falach.
Ja słyszałem ciągle słowa my Słowianie.
Pamiętam ten bar w Moskwie, gdzie jeszcze z Robertem Skrzyńskim siedzieliśmy, kiedy dosiedli się do nas miejscowi. My się daliśmy troszkę zaczarować. Jadąc do was przeczytałem sobie ten tekst. On ma 8 lat. Nie jest, kurczę, bałem się czytać, pomyślałem, o, może już usunęli w Wirtualnej Polsce z archiwum, nie usunęli. Nie dałem się tak bardzo nabrać, bo napisałem, że mistrzostwa może były, że były na pokaz, były bardzo skuteczne, ale często jakby zauważałem, to bardzo często były opisywane nasze wspólne doświadczenia. Te wioski potiomkinowskie, które dla nas budowano, które dla nas otwierano. Tak jak Soczi, igrzyska w Soczi były wstępem do zajęcia Krymu przez zielone ludziki i do zajęcia Doniecka, Ługańska, tak odnoszę wrażenie, że Mundial był przygrywką pod luty 2022 i pod to przekonanie i wiarę w to, że przecież oni tego nie zrobią, bo należą do tej samej cywilizacji, do tej samej kultury, do tej samej, to co mówisz, my Słowianie. Wśród ludzi, nawet kibiców reprezentacji Polski, którzy tam byli na tym mundialu, troszkę się to w głowie nie mieściło, że Rosja może dopuścić się czegoś takiego.
Czyli Putin nas wszystkich w jakiś sposób również oszukał i mnie to się wiąże z tym finałowym meczem. Francja gra z Chorwacją w finale, jest potworny deszcz, jest oberwanie chmury, przy którym basen narodowy i nieodbyty mecz z Anglikami był absolutnie niczym. Ja widziałem fotoreporterów po tym spotkaniu, którzy całkowicie goli próbowali wyciskać te ubrania, ratowali aparaty, zastanawiali się, czy będą mieli choć jedno zdjęcie. Jedyną osobą całkowicie suchą wtedy był właśnie Putin, bo on miał ochronę, wchodząc na murawę po zakończeniu meczu, tylko on był chroniony parasolem. Cała reszta tam stała jako petenci. To było takie zastanowienie się, czy rzeczywiście oni są z tej samej
tam kobiety nawet stały w tej samej linii. To też podkreślano właśnie, że prezydent zadbał o ochronę tylko dla siebie.
Wrócimy jeszcze na chwilę tylko do fazy pucharowej, bo kiedy reprezentacja Polski zakończyła swój udział, mogliśmy skupić się na innych reprezentacjach. Co wam zapadło w pamięć? Bo ja na przykład przypominam sobie mecz 1/8 finału Francja-Argentyna. 4-3. i niesamowity strzał Pawarda. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych goli, jakie w życiu widziałem.
To chyba mecz mundialu, prawda?
Mecz mundialu.
Ale ja przypominam sobie spotkanie Argentyńczyków, ale z Nigeryjczykami. Przecież Argentyna tam walczyła o pozostanie w mundialu. Gdyby oni nie wygrali tego spotkania, to te wcześniejsze wynik tam Messi karnego przecież nie strzelił.
Tak, na samym początku z Islandią, mecz... później przegrali wysoko z Chorwacją i byli naprawdę w bardzo trudnej sytuacji.
A dla mnie ten mundial jest opowieścią o Chorwatach, którzy dotarli do finału i miałem wrażenie, że pokazują, czym jest sport zespołowy i czym się różni reprezentacja od klubu. Zapomniałem nazwisko selekcjonera Dalić.
Zlatko Dalić, człowiek, który został selekcjonerem, kiedy oni praktycznie już mieli przegrane eliminacje i on przyjechał na lotnisko. Trwało dwa dni. Rozmowa od przyjazdu. Przyjechał z Bliskiego Wschodu. Na lotnisku spotykał się z piłkarzami. Robili szybki kurs Poznania. Po czym wygrali te eliminacje i tak fenomenalnie.
Ale umierali na tym boisku z powodu skurczy, kontuzji lżejszych. I ja pamiętam swoje pytanie po półfinale do Dalicia. Czy to na pewno było wszystko dobrze przemyślane, że oni byli na tym boisku, bo jeszcze przecież czeka ich finał. I on tak na mnie popatrzył i mówi, ale ja nie mogłem ich zdjąć. Oni chcieli grać ten mecz do końca. Ja nie mogłem im tego zrobić. Ja nie mogłem ich zdjąć. Po tej przykrości, jaką dostaliśmy ze strony naszej reprezentacji, dla mnie to był taki, kurczę, wzorzec. Takim zazdrościłem tego, że trener ze łzami w oczach mówi, że nie mógł zdjąć kontuzjowanego zawodnika z boiska, bo on by mu nigdy tego nie wybaczył i że pokazywał mu, że on chce zostać, że on chce grać dalej, że on chce walczyć. I ci chorwaccy fanatyczni kibice uboj za naród swój, to nic, że oni przegrali w finale. To jest przecież jeden z najmniejszych narodów Europy, a regularnie odnoszą wielkie sukcesy.
Belgowie także nie są licznym narodem, a wygrali w meczu o trzecie miejsce z Anglikami.
I nie powinni byli znaleźć się na tym etapie, bo gdyby reprezentacja Polski wyszła z drugiego miejsca w grupie H, trafiłaby na Belgię właśnie, bo Belgia męczyła się z Japonią w 1/8. Więc my wtedy byśmy ograli Belgów, następnie byśmy awansowali do strefy medalowej.
Zrobiliśmy Belgii medal na...
To my powinniśmy być tą Belgią właśnie.
A dlaczego Portugalia wygrała Euro 2016, że wrócę do swojej kwestii wcześniejszej. No przecież tylko dlatego, że Błaszczykowski nie strzelił rzutu karnego, bo wiadomo, że gdyby wtedy strzelił, Polska by została mistrzem Europy. W ogóle program Gdyby byłby fajny, nie?
To alternatywny tytuł właściwie naszego podcastu. Francja mistrzem świata, Chorwacja ze srebrem, Belgia z brązem, Harry Kane, czyli sobowtór naszego dzisiejszego gościa z dorobkiem 6 goli, królem strzelców.
Ja jeszcze wtedy pojechałem na mecz o trzecie miejsce tą ich szybką koleją, bo taką też się chciałem przejechać i zobaczyłem to dzieło Gazpromu i to jest najdroższy stadion w Europie. Tam Wembley jest przepłacone, natomiast samo osuszanie też tego miejsca, na którym stanął, to był obraz potęgi Gazpromu. Przypominam wówczas, a propos sportwashingu, jednego z głównych sponsorów Ligi Mistrzów, sponsora Schalke, firmy, która oswoiła nas ze swoją nazwą tak bardzo, że również wydawała nam się należeć do naszych kumpli.
Miałeś poczucie tego po tych mistrzostwach i tu mówię o reprezentacji Polski, że na te następne będzie się dostać niezwykle trudno.
Tak, bo ja się też bałem, jak długo czy Robert Lewandowski się nie zniechęci, bo to był jeszcze Bayern Monachium, to nawet bardzo był Bayern Monachium i zastanawiałem się, czy on ciągle bez Ligi Mistrzów, czy on widząc to, co się dzieje z tą reprezentacją, znając prawdziwy powód nieobecności swojego kolegi ze środka obrony, za którym delikatnie mówiąc ze sobą nie przypadali.
Kolega to tak mocno powiedziane, znajomy z pracy.
Znajomy z pracy, tak. Czy on będzie chciał dalej grać, a ja ceniąc wszystkich piłkarzy reprezentacji Polski, szanując na pewno, a ceniąc większość z nich, zdawałem sobie sprawę, że Robert Lewandowski to jest no, 70% mocy tej drużyny, więc nie wiedziałem, czy będzie awans, czy nie, ale że będzie ciężko, to byłem przekonany.
To był ostatni mundial, na którym zagrała reprezentacja Polski w tradycyjnym czasie, bo następny w Katarze 4 lata później odbywał się na przełomie listopada i grudnia.
Ostatnie wybicie w tym meczu! Jest! Jest! mamy to! Mamy 9. Mistrzostwa Świata!
Salam alejkum, będą nam mówić w listopadzie Katarczycy.
A my im odpowiemy alejkum salam!
Mistrzostwa Świata w 2022 roku były wyjątkowe z wielu względów, ale to, co pierwsze przychodzi nam do głowy, to chyba to, że to był mundial zimowy. Po raz pierwszy miała miejsce taka sytuacja.
I okazało się później, co usłyszą państwo, słuchając tej naszej audycji, że to była dobra decyzja, dlatego że piłkarze nie gonili resztkami sił po wyczerpującym sezonie ligowym, tylko przyjechali na te mistrzostwa naprawdę w pełni formy.
A co wtedy działo się na świecie?
Świat podnosił się po pandemii COVID-19, z powodu której przełożono m.in. Igrzyska Olimpijskie i Piłkarskie Mistrzostwa Europy.
Od ponad pół roku Ukraina broniła się już przed agresją ze strony putinowskiej Rosji, a codzienne wiadomości wypełniały relacje z frontu.
Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Joe Biden, a na czele Kościoła katolickiego stał papież Franciszek.
W Los Angeles odbyła się 94. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano amerykańsko-francuski komediodramat Koda, ale najwięcej nagród zdobyły Psie Pazury.
Muzyczne listy przebojów należały do Taylor Swift, która wydała album Midnights.
Literacką Nagrodę Nobla otrzymała francuska pisarka Annie Ernaux.
Świat poznawał raczkujący jeszcze czat GPT.
W Polsce spadł śnieg, a piłkarze wybierali się na wyjątkowy mundial, bo Mistrzostwa Świata w Katarze po raz pierwszy odbywały się nie latem, a na przełomie listopada i grudnia.
Studio Mundial w radiowej jedynce.
Mistrzostwa Świata w Katarze. Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza wybiera się na mundial na przełomie listopada i grudnia. I to jest wyjątkowość tej sytuacji. Co zatem robiłeś w listopadzie roku 22?
Pierwszy raz od roku 2002 oglądałem mundial w telewizji.
Czyli wiedziałeś, który mundial sobie wybrać.
No właśnie. Nigdy nie przestanę żałować, że nie jestem uczestnikiem tych imprez na żywo. W takim stopniu, jakim byłem, będąc takim rasowym reporterem od pierwszego gwizdka do ostatniego. To są rzeczy, których nie zapomnę.
A w Katarze można było wszystko obejrzeć i wszystko przeżywać. Bo tak prawdę mówiąc, mistrzostwa odbywały się nie w jednym kraju, tylko w jednym mieście.
W jednej aglomeracji
meczów zobaczyłeś?
Nie wiem, nie liczyłem, natomiast wydaje mi się, że około połowy meczów całego mundialu udało mi się zobaczyć. Problemem było tylko to, że jeśli reprezentacja Polski grała, no to tego dnia już nie byłem w stanie dojechać ani przed, ani po. Natomiast jeśli nie było meczu biało-czerwonych, to można było właściwie wszystkie spotkania zobaczyć. Najdłużej jechało się do Lusail, czyli do tego monumentalnego złotego obiektu, na którym był rozgrywany finał. Ale to była maksymalnie godzina drogi.
To ja ci się czymś pochwalę. W 2006 roku widziałem 26 meczów mundialu na żywo, a mundial był w Niemczech, czyli nie w jednym mieście.
I znów nasze tradycyjne pytanie, co by było, gdyby? A nasze pytanie jest następujące.
Gdyby Lewandowski strzelił karnego w meczu z Meksykiem?
No nic by nie było, nic by się nie zmieniło. Tyle, że Lewandowski wcześniej by strzelił gola na mundialu w końcu i ta presja by z niego spadła. Natomiast co do reprezentacji Polski, no ani byśmy wyżej nie poszli, ani byśmy bardziej w siebie nie wierzyli.
Robert Lewandowski, prawa noga, strzał, broni Ochoa, dobitka, nie ma, nie ma, niestety nie ma gola dla reprezentacji Polski.
No to wracamy do tego, co działo się po tym, jak zrezygnował Adam Nawałka, a zrezygnował niewiele tygodni chyba nawet po Mistrzostwach Świata selekcjonerem. Zostaje Jerzy Brzęczek, sensacja, niedowierzanie. Brzęczek przechodzi przez eliminację i kwalifikuje się na Mistrzostwa Europy, które nie mogą się odbyć w tym terminie z powodu ataku pandemii i są przeniesione, ale on tych mistrzostw już nie doczekał, bo Zbigniew Boniek, który był wówczas prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanowił zwolnić Brzęczka i przyjąć na jego miejsce Paulo Souza. Top, Zibi, tak. Top.
Ta historia z Brzęczkiem strasznie smutna. Jednak nie podobała mi się gra reprezentacji Polski za Jerzego Brzęczka. Bardzo go krytykowałem, ale jeszcze bardziej krytykowałem pomysł ze zwalnianiem Jerzego Brzęczka przed Euro. On miał zbudować drużynę na ten turniej i tam miał przejść test. Decyzja dla mnie kompletnie niezrozumiała, taka typowa dla Zbigniewa Bońka, czyli też jakby postawienie siebie ponad wszystkich w polskiej piłce i pokazanie, że można zwolnić trenera po tym, jak, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, w fantastycznym stylu przez tę eliminację przejechał. No z grą było gorzej, ale to miał wszystko naprawić Paulo Sousa.
No ale bardzo szybko.
Z grą było trochę lepiej.
Tak, z grą było lepiej.
I bardzo szybko zatęskniliśmy, bo przyszedł Paulo Sousa i właściwie już w pierwszym meczu było szybkie 3-3 z Węgrami, wymęczone w Budapeszcie. Później te wyniki nas nie zachwycały. No i zaczęliśmy powoli tęsknić. Po Paulo Sousie przyszedł...
Najpierw to za Kamilem Glikiem tęskniliśmy, bo uznał Paulo Sousa, że to jest piłkarz zupełnie mu niepotrzebny. Były Mistrzostwa Europy, były zalążki dobrej gry, ale wyniki były katastrofalne. Po Mistrzostwach Europy jeszcze Sousa został, tyle że w międzyczasie zmieniły się władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jakoś tak Portugalczyk uznał, że chyba niekoniecznie mu po drodze.
Ten krok Paulo Sousy w ogóle to nas mocno uwstecznił w rozwoju naszej kadry, biorąc pod uwagę następne decyzje rządzących PZPN-em.
No właśnie, bo już niemal wszyscy byli przygotowani na to, że wraca Adam Nawałka, że znów będzie super kompensacja. On już kompletował sztab, on już rozmawiał z ludźmi wokół. W zasadzie wszystko było dogadane. Niektórzy mówili nawet, że papiery podpisał, albo przynajmniej były przygotowane. Aż tu nagle na konferencji prasowej w roli selekcjonera reprezentacji zostaje przedstawiony Czesław Michniewicz.
Odejście Paulo Sousy było dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem. Portugalczyk porzucił naszą reprezentację. Selekcjonerem Polskiego Związku Piłki Nożnej został Czesław Michniewicz.
Andrzej Janisz, proszę bardzo.
To nie jest w zasadzie pytanie, ale jako człowiek, który przez 40 lat obserwuje piłkę nożną, ja chciałbym, panie trenerze, żeby pan powiedział o czasach, o których wszyscy mówią. Nie udawajmy, że tych czasów nie było, a mianowicie mówię o aferze korupcyjnej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie zostały przedstawione żadne zarzuty w stosunku do pana. Myślę, że większość ludzi zna te rozmowy, które pan prowadził we Wrocławiu. Natomiast zostaje pan szefem najważniejszej reprezentacji w tym kraju, w najważniejszym sporcie tego kraju. I w związku z tym ja chciałbym usłyszeć od pana coś w rodzaju oświadczenia, odcięcia się absolutnie od tego, żeby nikt z nas nie miał żadnych wątpliwości, dlatego że wiemy, co mówi się w środowisku piłkarskim, wiemy, jaka jest opinia wyrażana na forach internetowych.
Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy opowiadają, świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzący, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadził reprezentację Polski i to dzisiaj czynię.
Ja oglądałem tę konferencję w telewizji. Zastanawiałem się, czy naprawdę człowiek, jedyny człowiek na sali z dziennikarzy może mieć w sobie na tyle cywilnej odwagi, żeby zadać wszystkie nurtujące polskich kibiców pytania. To musi być facet, który tyle już osiągnął w życiu, że mógłby mieć to serdecznie gdzieś. Natomiast te pytania o przeszłość, o kontakty z fryzjerem, o 711 telefonów, to były pytania, na które trzeba było jak najszybciej odpowiedzieć. I tylko Andrzej miał w sobie na tyle cywilnej odwagi, że wypowiedział je głośno.
Szymon Jadczak był przygotowany do tego,
ale ty
tylko, że bardziej szczegółowo. Natomiast tak, wiem, że zarówno selekcjoner, jak i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie chcieli rozmawiać o pewnego rodzaju wątpliwościach moralnych, tylko chcieli rozmawiać o barażu z Rosją. Tak. Przecież my mieliśmy grać z Rosją.
Mieliśmy grać z Rosją, z Rosją nie zagraliśmy. Jako pierwsi wystąpiliśmy z tą inicjatywą wykluczenia Rosjan z barażu Mundial po agresji na Ukrainę w lutym 2022. Natychmiast poparli nas Anglicy, poparli nas Niemcy. Mieliśmy w mocnym aliansie występowaliśmy, że tak powiem. No i okazało się, że automatycznie awansowaliśmy do finału.
Tak, i od razu powiedzmy, bo to trzeba powiedzieć, ja nie jestem miłośnikiem prezesury Cezarego Kuleszy, natomiast to, jak szybko Polska zdecydowała się na to, nie wiedząc, jaka będzie reakcja, przecież nam groziło w ogóle wykluczenie z eliminacji. A jednak Cezary Kulesza i Polski Związek Piłki Nożnej powiedział zdecydowanie, nie gramy z Rosją.
Mówimy o polskiej piłce, natomiast reakcja Kuleszy i środowiska była jedną z pierwszych reakcji świata sportu, która doprowadziła do wykluczenia Rosjan z jakichkolwiek rywalizacji sportowych. I to było świetne posunięcie, trafiające wówczas absolutnie w potrzeby kibiców kraju. No my jednak jesteśmy bardzo blisko Ukrainy, jesteśmy sąsiadami. Pozostanie neutralnym w wygłaszaniu swoich opinii na temat tego konfliktu. Kto to? Mariusz Piekarski mówił, tak? O samolocie normalnych, który się zapełniał do Moskwy. Tam chyba Mateusz Borek też chciał lecieć.
Tam chodziło o galę bokserską.
Tak, tak. No, ale to ci normalni nie dolecieli ostatecznie chyba tam do Moskwy, bo okazało się, że że Kijowa nie udało zająć się w 3 dni.
Tylko operacji specjalnej.
Operacji specjalnej.
Czyli
nie udało się
zakończyć wojny wywołanej przez Rosję w konfrontacji z Ukrainą. Nie graliśmy, więc półfinału, od razu finał baraży i Szwecja.
To był naprawdę bardzo dobry mecz reprezentacji polskiej. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, wiedząc, że gramy futbol raczej mało efektowny i defensywny. Świetny Wojciech Szczęsny, sprytny Krychowiak, który pojawił się na boisku,
jeszcze
przewrócił się w odpowiednie miejsce w odpowiednim
drugi.
Czasie i wywalczył karnego. Nam otworzyło właściwie drogę do mundialu. Później przypieczętował ten awans jeszcze Piotr Zieliński, przejmując piłkę. Piękna akcja Zielińskiego. No i co wydarzyło się po tym meczu, myślę, jest interesujące, bo selekcjoner Czesław Michniewicz odreagował. Zaczął brylować w mediach, wywiady w Telewizji Polskiej z Jackiem Kurowskim, wywiady w kanale sportowym i innych mediach internetowych. Wylewał wiadro pomyj na ludzi, którzy być może mieli pewne wątpliwości co do jego posady selekcjonera.
No i facet wygrał jeden mecz i poczuł się uprawniony do tego, żeby zmieszać z błotem wszystkich poza Krzysztofem Stanowskim. To tyle właściwie.
Wiesz, Michał, najbardziej przykre było to, że ja pamiętam z tego tylko jedno sformułowanie. I ci wszyscy, i tu padały nazwiska, teraz płaczą, że my zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata, bo nie chcieli, żeby ich było na wierzchu i tak dalej. Czyli jak gdyby selekcjoner reprezentacji Polski zarzucił ludziom, którzy związani byli z tą reprezentacją daleko dłużej niż on, przeżywali wzloty i upadki i żyli również z tego, że ta reprezentacja wygrywała, że oni nie cieszyli się ze zwycięstwa nad Szwedami.
Ja miałem nawet przecież mieć tą szwedzką koszulkę pod kurtką, a zostałem tam też wymieniony z imienia i z nazwiska. Szkoda czasu na te opowieści. Absolutnie podpisuję się pod tym zdaniem Stefana Szczepka, że lepiej z Jerzym Brzęczkiem się zgubić, niż znaleźć z Czesławem Michniewiczem. Aczkolwiek to nie potrafiłem źle życzyć reprezentacji Polski, ponieważ jest to bardziej moja reprezentacja niż Czesława Michniewicza, który prowadził ją w jednym wówczas meczu.
Jedziemy na te mistrzostwa i my nie przegrywamy meczu otwarcia.
No i o to nam chodziło. Tyle lat czekania, prawda?
I zajmujemy, wygraliśmy w jakimś rankingu. To tak zawsze mi Jakub Wawrzyniak mówi, że jeśli wiecie, no Kuba ma ten świetny dystans do siebie i mówi, ja jeśli znajdowałem się w jakiejś 11 turnieju, to tylko w 11 najbrzydszych. Ten mecz wygrał na najgorszy mecz. A wiecie, gdzie ja go oglądałem? W Dar es Salaam w Tanzanii.
Przygotowując książkę.
Tak, tak. I czekaliśmy na spotkanie z facetem, który ludzi z albinizmem wprowadził do świata piłki i nauczył ich walczyć o swoje. I pamiętam, jak stałem oglądając ten rzut karny niewykorzystany przez Roberta Lewandowskiego. Zastanawiałem się, wiecie, inaczej się ogląda mecz w domu, przed telewizorem, gdzie nie ma bodźców dodatkowych, inaczej się ogląda na stadionie, a tak w barze w Dar es Salaam z telewizorem podwieszonym pod sufitem, to mnie się troszkę wydawało, że mój obraz tego meczu jest spaczony, bo nie oglądałem go zbyt dokładnie. No ale później dotarło do mnie, że to spaczenie tego obrazu było być może pozytywne, bo nie wiedziałem, że on był aż tak zły.
Ze stadionu to wyglądało źle, a ze stadionu moim zdaniem zawsze wygląda najlepiej, no bo czujemy atmosferę, widzimy tych piłkarzy i zawsze wydaje nam się, że 20-30% mecz jest lepszy i on też był koszmarny ze stadionu. Zresztą stadionu złożonego z kontenerów, więc to wszystko miało i tak swój wielki urok.
Pamiętasz, Filip, co się miało z tym stadionem stać?
Mieli go rozebrać.
Miał zostać rozebrany natychmiast.
I, co, i rozesłane te części trybun po biednych krajach afrykańskich. Wiecie, gdzie jest ten stadion? W tym samym miejscu.
Nie przegrywamy meczu otwarcia, czyli mamy sukces. Co prawda ten sukces okupiony jest jakimś takim cierpieniem. Wciąż ta kadra nas nie przekonuje. Zresztą atmosfera wokół reprezentacji też nie była najlepsza, bo codziennie jeździliśmy tam na treningi i Czesław Michniewicz z każdym dniem tak jakby coraz bardziej chciał się z nami wszystkimi pokłócić, zarzucał nam pijaństwo i inne rzeczy, których nie miał prawa wówczas
zarzucać.
Znaczy
może inaczej. On zdaje się mówił o tym, że jesteście niezadowoleni, że tu trudno z alkoholem.
Że nie można alkoholu.
No, nie można tego absolutnie uznać za zarzut pijaństwa.
I mamy drugi mecz z Arabią Saudyjską, czyli rywalem teoretycznie najłatwiejszym. Nie przegraliśmy pierwszego meczu, tylko problem polegał na tym, że Arabia Saudyjska pokonała Argentynę. I nam się wszystko pokomplikowało. Nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę, co to jest za drużyna. Czy to są, za przeproszeniem, ogórki, czy to są tacy gracze, którzy ogrywają późniejszych mistrzów świata, jak się okazało. No i wygraliśmy ten mecz 2-0. Zobaczyć wygrany mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, który nie jest meczem o honor, to było naprawdę coś wyjątkowego.
Czyli tak doszukujesz swojej przewagi nad nami w ostatnim czasie, tak? Bo no rzeczywiście, jak zacząłeś tak mówić, to ja te zwycięstwa wygrałem, widziałem tylko już kiedy nie liczyliśmy się w grze absolutnie. Ja mam wrażenie, że obraz Wojciecha Szczęsnego, Teka z Barcelony, z papieroskiem wyluzowanego, ale jednocześnie genialnego bramkarza, został zbudowany w tamtym czasie.
Podchodzi do piłki Salem Al-Dawsari, a przed nim bramka i Wojciech Szczęsny. Wielki, w żółtym stroju, podskakuje na linii bramkowej. Czekamy na gwizdek sędziego. A zatem Al-Dawsari czy Wojciech Szczęsny? Al-Dawsari i Wojciech Szczęsny obronił, to bitka, jeszcze raz Szczęsny, to jest nasz bohater, Szczęsny!
On obronił dwa rzuty karne na mundialu.
Nawiązując do historycznych parad Jana Tomaszewskiego, który był do tej pory jedynym bramkarzem broniącym dwa karne z gry, dodajmy, nie.
Tak, tak.
Serii rzutów karnych na Mistrzostwach Świata w 1974 roku.
Wojtek Szczęsny wyratował nas wtedy z Arabią Saudyjską z rzutem karnym. Wyratował, obronił rzut karny Messiego. Wybronił nam baranże z Walią za probierza.
I baraż ze Szwecją też.
I poszedł do Barcelony, bo wcześniej to Wojtek Szczęsny w 2012 roku czerwona kartka w pierwszym meczu z Grecją, w 2016 kontuzja w pierwszym meczu i do końca broni Łukasz Fabiański, więc jeśli miałbym powiedzieć, co nam dał mundial w 2022 roku, jeśli chodzi o dziedzictwo, to dał nam Wojtka Szczęsnego zwycięzcę.
I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo Robert Lewandowski wówczas, który odebrał piłkę obrońcy saudyjskiemu, kierując ją do bramki, cieszył się jak dziecko, bo wówczas wszyscy sobie uświadomiliśmy, że to jest jego pierwszy gol w życiu na Mistrzostwach Świata. Ten człowiek już był bardzo dojrzałym piłkarzem wówczas.
A nie strzelił karnego z Meksykiem.
A nie strzelił karnego jeszcze wcześniej.
Tamta presja rosła.
Ale strata! Lewandowski! Gol! 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 Lewandowski po raz 77 w reprezentacji Polski. Pierwszy raz na mundialu.
To tak zawsze się mówi, piłkarz pracuje dla drużyny. Zobaczcie, ile zrobił, ile odciągał obrońców. A na Euro 2016, kiedy do meczu z Portugalią on nie strzelił gola. Do tego przegranego ćwierćfinału z Portugalią nie strzelił gola. To on chodził tak naburmuszony, tak nadęty. I jego koledzy tylko mówili mi tam na ucho, że no, Robert jest wściekły tak naprawdę, że jeszcze nie strzelił gola, no bo miał prawo liczyć na indywidualne też osiągnięcia na wielkich turniejach, biorąc pod uwagę to, jak wychodziły mu eliminacje.
I mamy 4 punkty po 2 meczach Mistrzostw Świata i nagle okazuje się, że ostatnie spotkanie nie jest żadnym meczem o honor, tylko gramy o wyjście z grupy. Z Argentyną.
Tylko właśnie wydawało się od pierwszego gwizdka, że my doskonale wiemy i mamy przekalkulowane, że nie możemy rywalizować z Argentyńczykami w tej samej dyscyplinie sportu. My musimy zrobić wszystko, by przetrwać i liczyć gole. Dlatego mieliśmy odpalone wszystkie możliwe aplikacje.
Łącznie z fair play, klasyfikacją
łącznie
fair
z kartkami. To wszystko mieliśmy już w głowach przeliczone. Założę się, że Czesław Michniewicz miał to wszystko w małym palcu. Słuchaliśmy wieści z tego drugiego stadionu, gdzie Meksyk grał z Arabią Saudyjską. No i liczyliśmy, ile nam ci Argentyńczycy strzelą. Na szczęście nie chciało im się nas wyeliminować. Krążą plotki, że chcieli pogrążyć Meksyk. I my na tym skorzystaliśmy. Przegraliśmy ten mecz 0-2.
Potem były ciekawe wypowiedzi piłkarzy argentyńskich, którzy mówili o tym, jak Polacy za nimi biegali na boisku i mówili o tym, żeby przypadkiem nie strzelali im już gola, bo wtedy wszystko w tej tabeli może się przewrócić. To jest żenujące historie. Mówisz o tym, Filip, że nie graliśmy, wiedzieliśmy, że w tej samej dyscyplinie nie startujemy. Ja mam wrażenie, że za Czesława Michniewicza ta reprezentacja nie miała żadnego pomysłu na grę do przodu.
Także... Dobrze, ale celem było wyjście z grupy. I nagle okazuje się, że być może lepsi trenerzy, być może lepsi piłkarze w Mistrzostwach Świata z grupy nie wychodzili. Trzeci mecz grali o honor. Tymczasem my wychodzimy z grupy na drugim miejscu. I bez względu na to, jak my oceniamy tę reprezentację i to, co działo się później, nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w tym hotelu reprezentacji Polski, to jednak nie oszukujmy się. Z punktu widzenia wynikowego to był sukces.
Nasi piłkarze już dowiedzieli się na środku boiska o tym wyniku i świętują awans do 1/8 finału. Viva Polonia! Radość nieprawdopodobna! Biało-czerwoni ścisnęli się mocno, jak zakochani, jak wielcy przyjaciele, bo między nimi wytworzyła się nieprawdopodobna chemia. Oni nie chcieli jutro wracać do domu, oni chcieli tu zostać, oni chcieli jeszcze wpisać się mocno w historię polskiego futbolu i dokonali tego po 36 latach. Polska jest w fazie pucharowej Mistrzostw Świata.
Czekały na to całe piłkarskie pokolenia.
Zastrzegając się, że nigdy nie byłem miłośnikiem pracy szkoleniowej trenera Czesława Michniewicza i chodzi mi nie tylko o reprezentację, ale także o kluby, to był również sukces Czesława Michniewicza.
Ja ze swojej perspektywy pamiętam to tak, że całe życie czekałem, żeby reprezentacja Polski wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata. Ty dostąpiłeś tego zaszczytu, żeby widzieć taką reprezentację. My musieliśmy sobie na to poczekać. I w końcu to nastąpiło, czyli to, na co czekałem całe życie. I pamiętam, że ja po tym meczu z Argentyną wróciłem do hotelu i mówię, no nie, dlaczego ja się nie cieszę? To było moje największe marzenie chyba w całym tym moim piłkarskim życiu i nagle to wszystko jest jakoś tak obrzydzone.
No bo nie
potrafiliśmy się cieszyć z tego, bo nie dało się tej kadry oglądać. I my doskonale sobie zdawaliśmy sprawę i pewnie piłkarze też.
Zastanawiałem się, jak mówiliśmy o tym meczu z Arabią Saudyjską, czy to był najlepszy występ reprezentacji Polski za Czesława Michniewicza. Nie, pewnie Baraż był najlepszy.
Szwecja,
prawda?
Tak.
Tak, Szwecja była najlepsza. Johan Cruyff od 1974 roku mówił, że absolutnie nie żałuje tego, że jego reprezentacja przegrała w finale, bo pamięta się tych, którzy pięknie grają, a nie tych, którzy zwyciężają. I jak tak mam pomyśleć, jako dzieciak, jako człowiek, którego nie było na świecie, to jak myślę o mundialu w 1974 roku jako miłośnik piłki nożnej, no to rzeczywiście myślę o Holendrach.
Nie, ja myślę o Polakach.
No oczywiście, ja mówię poza Polakami, bo wtedy mówię z globalnego punktu widzenia, z futbolem totalnym, że Niemcy wygrywając ten mundial, to po pierwsze do pokonania Polaków potrzebowali wody, a finał wygrali niezasłużenie, bo wiadomo, że Holandia była najlepsza na świecie. Także tak...
Oczywiście. Finał wygrali niezasłużenie, bo strzelili o jedną bramkę więcej od Holendrów i to niespecjalnie ręką, ani po dyskusyjnej decyzji sędziego.
Tak samo przekładając to na 2022 i na Czesława Michniewicza. Powiedziałeś o tym wielkim sukcesie wynikowym. Myślę, że gdyby to nie był Czesław Michniewicz z całą swoją przeszłością i przyszłością, czyli tym, co będzie się działo w hotelu z dzieleniem premii, to my byśmy ten mundial też inaczej odbierali. I moglibyśmy myśleć o tym jako o tym, że fajnie było grać o fazie pucharowej mundialu. Wydaje mi się, że cała ta reprezentacja 22 postrzegana jest przez pryzmat trenera, z którego nawet ten Szczęsny później śmiał się w food trucku, mówiąc o tym, że gramy teraz w piłkę, bo wcześniej, no sorry trenerze, no ale Lagana Robercika to była nasza jedyna taktyka.
No dobrze, wychodzimy z grupy i mamy mecz z mistrzami świata, aktualnymi mistrzami świata, Francuzami. Ale zamiast zajmować się tym meczem, to w hotelu reprezentacji Polski wszyscy zajmują się zupełnie czymś innym.
Do dzisiaj właściwie nie otrzymaliśmy wyczerpującego tłumaczenia. Ja pamiętam taką sytuację, jeszcze zanim opiszemy całą aferę premiową. Pierwsza konferencja prasowa po Mistrzostwach Świata w Katarze, po aferze premiowej. Selekcjonerem zostaje Fernando Santos, który jest w szoku, że wszyscy pytają o jakąś premię i o jakieś pieniądze. Więc byliśmy przekonani w Pradze, bo tam zaczynał swoje kwalifikacje z Fernando Santos, że wyjdzie do nas Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny albo Grzegorz Krychowiak, czyli gracze z pierwszej linii frontu. Tymczasem zaserwowano nam Bena Ledermana, który też był chyba zszokowany tym, co tam się dzieje.
Zapomniałem już w ogóle, że on był powołany.
No właśnie. I do dziś właściwie nie dostaliśmy takiego wyczerpującego
wytłumaczenia. No ale jak przecież u Jacka Kurowskiego Czesław Michniewicz wszystko pięknie państwu wytłumaczył.
Wszystko pięknie wyjaśnił.
A u Krzysztofa Stanowskiego kilkanaście razy już wszystko było
dobrze
wyjaśnione.
Ale parę razy także próbowali inni, między innymi Łukasz Skorupski w jakimś wywiadzie, który miał zupełnie odsłonić to, co tam się działo, tylko że reperkusji nie było żadnych.
Jeśli całą kapelą pod tytułem Reprezentacja Polski zarządza facet o naturze cinkciarza z Bazaru Różyckiego, no to tak to później się kończy. No, ja jestem zażenowany tym, co się wydarzyło wówczas. Myślę, że ani to był czas, ani miejsce, ani odpowiednie bieganie po pokojach z proszeniem o numer konta, bo żeby kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego mogła dokonać przelewów. No brzmi jak żart, biorąc pod uwagę to, że większość z tych ludzi pieniądze zarabiała potężne w swoich klubach.
To skąd się bierze zachłanność piłkarzy? Bo uważasz, że oni byli absolutnie bez winy?
Uważam, że gdyby zachowali się przyzwoicie, to tej afery też by nie było. Tylko, że zabrakło kogoś odważnego.
Pamiętajmy też, jakie to były czasy. To było 2,5 roku po wybuchu pandemii, nieco ponad pół roku po wybuchu wojny na Ukrainie. W państwie polskim nie działo się najlepiej. Pod względem ekonomicznym, jeśli chodzi o portfele Polaków, którzy zobaczyli tę kwotę zaproponowaną przez Bogu Ducha Winnego, myślę też premiera, który no, też miał prawo wpaść na taki pomysł, żeby nagrodzić piłkarzy, może tak jak my czekał na to wyjście z grupy. Natomiast chyba największym problemem jest to, ile czasu i ile energii spożytkowano na to gdzieś po nocach przed meczem z Francją. A to przecież była 1/8 finału Mistrzostw Świata i my się zajmowaliśmy dzieleniem premii przez milionerów.
I tutaj do milionerów można mieć, poza trenerem, który do tego dopuścił, a może nawet nie dopuścił, tylko który był prowodyrem tego wszystkiego.
Ochoczo przyjął propozycję.
Tak, to największe pretensje mam właśnie do milionerów. Nie do piłkarzy, którzy byli trzecimi rezerwowymi uzupełnieniem składu, bo dla nich ta kwota mogła być znacząca. I po prostu trudno było im z niej zrezygnować. Natomiast ja nie lubię zaglądać innym do portfela, bo każdy zarabia tyle, ile sobie wynegocjuje, ile wypracował w życiu, ale motywacji Roberta Lewandowskiego i innych w chęci wejścia w posiadanie tej premii, no nie rozumiem. W tym momencie nie rozumiem.
A później były tylko opowieści, między innymi Grzegorza Krychowiaka. Zmarnowały się jakieś pieniądze, bo na pewno duży procent trafiłby na cele dobroczynne. Zostawmy to. Zostawmy już to, bo wychodzi drużyna na mecz z Francją i wychodzi drużyna, której nie ma. Wszyscy mają do wszystkich pretensje.
A z drugiej strony to wcale nie był taki koszmarny mecz. No bo to był lepszy mecz niż z Arabią Saudyjską. Tak, moim zdaniem to był najlepszy mecz na tych Mistrzostwach Świata. Podobno dlatego, że piłkarze być może odsunęli się od założeń taktycznych swojego selekcjonera.
Jakby nie trzymali taktyki nakreślonej przez trenera, która nakazywała im nie grać w piłkę i oni na złość w tą piłkę zaczęli grać.
Tam
nie...
przy 0-0 była doskonała sytuacja Piotra Zielińskiego. I znowu mamy pytanie, tak. Gdyby to wpadło?
To przegralibyśmy 3-2 wtedy. Umówmy się, że Francuzi widzieli, z kim grają, wiedzieli, jak bardzo trzeba nacisnąć pedał gazu.
Jest zagranie w okolicy pola karnego, ale świetna sytuacja. Giroud, jest gol, gol, gol dla reprezentacji Francji. Kylian Mbappé, czy będzie 2-0? Mbappé! Ależ przepiękny strzał! Kylian Mbappé i Wojciech Szczęsny bez szans. Mbappé! 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 I 3-0 dla reprezentacji Francji. Rozmontowali nas trójkolorowi.
Mówmy się, że ta drużyna była całkowicie poza zasięgiem reprezentacji Polski. Nie gdybajmy. Możemy gdybać o półfinale, znaczy o mundialu w Niemczech, o meczu z Niemcami.
O spotkaniu z Italią w Hiszpanii.
W Hiszpanii. Czy Zbigniew Boniek chciał nie zagrać w tym meczu, się wykartkował, czy nie chciał. To są wszystko otwarte pytania i możemy o nich dyskutować.
I poprzeczka Tarasiewicza jeszcze.
Otóż to.
No dobrze,
ale nie o tym, czy z Francją byśmy wygrali.
Czy nie uważacie, bo ja z tego meczu, zresztą także oglądanego w telewizji, pamiętam powtórkę karnego Lewandowskiego i to, jak ochoczo kapitan polskiej drużyny protestował, zabierał tę piłkę, jak on od razu chciał strzelać. Widać było zachłanność na zdobycie tego gola. No to szkoda, że słowo zachłanność już drugi raz pada, między innymi w odniesieniu również do naszego piłkarza.
On później na Euro jeszcze powtarzał karnego, pamiętacie, w meczu...
No to już był koszmar prawdziwy. Ta piłka płakała, nie chciała wpaść za wszelką cenę do bramki.
Tak.
W końcu wpadła.
Ale to też było w meczu z Francją.
I też było z meczu z Francją i wówczas to też był nasz ostatni mecz, więc jakoś to się tak złożyło. No i zremisowany w Dortmundzie, a tym razem przegrany 1-3.
Patrzcie, jak wspominając Mundial 2022. Tyle mamy smutnych historii z tym mundialem, że dobrze, że może dobrze, że nas nie ma w tym 26, bo nie będzie żadnych historii.
Dobrze, że się trafił taki finał. Argentyna, Francja. 3-3. Stadion Lusail, rzuty karne, Lionel Messi. Ileż tam było historii nieprawdopodobnych. Nie wiem, nie widziałem wszystkich finałów, wszystkich mundiali, ale ten wydaje mi się najlepszy i mogę się założyć, że był.
I ten widziałeś na żywo, tak?
I ten widziałem na żywo.
Głęboki wdech Leo Messiego i już jest gwizdek arbitra. Messi strzela gol! Argentyna! Argentyna na prowadzeniu!
I Albiceleste zgrają naprawdę znakomicie, mają kolejną akcję. Julian Alvarez, ależ teraz przed szansą stoją Argentyńczycy. Podanie do Di Maria! Di Maria, Di Maria, Di Maria! Gol! Gol! 2-0! On znów bohaterem! Angel Di Maria wykańcza akcję reprezentacji Argentyny!
Kylian Mbappé! Precyzyjny strzał obok słupka, 2-1. Będą tu jeszcze emocje. Szybciutka wymiana, strzał i gol! I gol! Co tutaj się dzieje? Remis, 82. minuta meczu. Kylian Mbappé. Teraz świetna wymiana, kombinacja, szansa Argentyny. Broni Lloris i gol! I gol! I gol! Argentyna znowu na prowadzeniu.
Gwizdek sędziego Marciniaka. Mbappé, gol!
Nieprawdopodobny finał Mistrzostw Świata.
Gwizdek, Montiel, będzie szansa, prawa noga, Argentyna, Argentyna mistrzem świata!
Montiel trafia do francuskiej bramki, jest zwycięstwo, 4-2.
Argentyna, Argentyna, Albi Celestes, całe Buenos Aires, okolice, cały ten wielki kraj jest w radości, słońce majowe świeci dziś najjaśniej na świecie. Właśnie tam Argentyna, trzeci raz w historii mistrzem świata.
Finał na miarę XXI wieku.
Ten mundial w ogóle był dobry, niekoniecznie w wykonaniu reprezentacji Polski, choć jeszcze raz powtarzam, wynikowo spełnił oczekiwania, dlatego, że był rozgrywany właśnie na przełomie listopada i grudnia, że jeszcze się sezon dla piłkarzy nie skończył, że to była połowa sezonu, w związku z czym wszyscy ci najlepsi byli w dobrej formie i dlatego większość spotkań, mimo tego potwornego upału, taka dygresja, klimatyzacja na stadionach się sprawdzała?
Było tak zimno. Mieliśmy tylko jeden mecz na klimatyzowanym stadionie. To było spotkanie z Arabią Saudyjską. I nie przypuszczałem, że kiedy jest tak gorąco na zewnątrz, to na stadionie, który nie ma dachu, może być tak zimno. To nie jest dobry pomysł moim zdaniem i oby jak najdłużej stadiony uchowały się bez klimatyzacji.
Ja byłem w Dausze w Katarze na klimatyzowanych ulicach i to też jest przyszłość. Tak jak my mamy wodę odprowadzaną studzienkami, tak tam ulica Handlowa, taki nasz Nowy Świat, właśnie miał studzienki wzdłuż całej chodnika po lewej i po prawej stronie i stamtąd leciało zimne powietrze. Zastanawiam się nad wszystkimi europejskimi normami ekologicznymi. Jak
tam się w Katarze nie zastanawiają nie nad bardzo. Żadnymi normami.
Królem strzelców Kylian Mbappé, 8 goli i tak przykładając to na tę klubową karierę, to na poprzednich mistrzostwach Harry Kane, który jak się okazuje Ligi Mistrzów nie wygrał jeszcze, Kylian Mbappé także nie wygrał, królami strzelców Mistrzostw Świata już byli, ale ten finałowy mecz dla mnie był istotny ze względu na Lionela Messiego. Wreszcie, tak jak paru innym kamienie spadały z serca z zupełnie innych powodów, wreszcie przynajmniej zbliżył się do Diego Maradony. Dał Argentynie Mistrzostwo Świata.
Dał i to po takim meczu, który można byłoby puszczać jako reklamę piłki nożnej. Dał po turnieju, w którym zastanawiano się, czy jeszcze w nim wystąpi w ogóle. On już był wicemistrzem świata, przypominam, z Brazylii z 2014 roku. Ten turniej pozwolił mu wejść na tą samą orbitę, na której w Argentynie jest Diego Maradona. Był, bo brakowało tylko Messiemu Mistrzostwa Świata.
Ale Maradona miał dwa.
Tak, ale zwróćcie uwagę na to, że na sportwashing znowu i na to, jakie obrazki zapamiętamy z tego mundialu. Jak to ma działać na kibiców, na społeczeństwa. Z Meksyku pamiętamy w 86 Maradonę z Pucharem Świata biegającego po boisku z Lusail. Pamiętamy Messiego, który stoi przy Infantino i przy szejku, ubrany w ceremonialny strój arabski, w czarną szatę. I wznosi Puchar Świata, który później wyrywany jest też... Tutaj kończymy sportwashing, a wprowadzamy jeszcze...
Znak czasów.
A później wprowadzamy jeszcze znak czasów, bądź też element humorystyczny. I tenże Puchar Świata wyrywany jest piłkarzem przez jakiegoś gościa, który pokazuje, że soli swoje steki. To smutna konstatacja na tym finale, bo wpiszcie sobie w internet zdjęcia z finału, znaczy z celebracji po zwycięstwie. No to ja wolę ten 86 i to, gdzie piłka liczyła się przede wszystkim, a nie oswajanie z kulturą arabską. I kurczę, nawet w Meksyku nie włożyli temu Maradonie sombrera na głowę, żeby biegał, chociaż przecież maskotka sombrero na głowie miała. To poszło wszystko w taką stronę napędzania się katarsko, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, że my niepostrzeżenie orientujemy się powoli, że mecze pomiędzy Manchesterem City, Newcastle, a nie wiem, PSG są meczami, tak naprawdę są derbami Zatoki Perskiej i że europejską piłkę rozgrywają sobie teraz szejkowie jak chcą, a my jesteśmy do tego konsekwentnie przyzwyczajani. Sorry, że odbiegłem od tematu, ale drugi strój wyjazdowy Newcastle jako zielony, aby kojarzył się z kolorem islamu i z kolorem flagi Arabii Saudyjskiej, chociaż Newcastle nigdy nie miało zielonego stroju i nigdy w historii nie miało zielonych pasków na stroju, pokazuje o tym, że zaprzedajemy tą swoją ukochaną rozrywkę. Ja nie mam nic przeciwko występom drużyn arabskich na mundialu, tylko że przyzwyczailiśmy się do Londongradu i przyzwyczailiśmy się do obecności Rosjan w tym światowej piłce, tak teraz nie mamy żadnego hamulca zaciągniętego, a Mistrzostwa Świata w 2034 roku odbędą się w Arabii Saudyjskiej, która wygrała prawo do organizacji.
Przetarg.
Wiecie, z kim wygrała? Z nikim, bo nie było drugiego kandydata. Tak zostały ustalone warunki, że tylko Arabia Saudyjska je mogła spełnić. Tak, chciałbym, żebyśmy, kiedy wszyscy to dostrzegą, co się dzieje, to żebyście wyciągnęli ten podcast i puścili, że mówiłem to w 2026, bo żółte światło powinno nam migać, panowie, wszystkim kibicom od bardzo dawna i nie powinniśmy się tak bardzo cieszyć z tych wielkich pieniędzy pompowanych w europejską piłkę, bo nie tu są pompowane, gdzie powinny być.
I niech to będzie puenta tego naszego ostatniego odcinka.
Ale smutny był.
Sorry, nami, no trzeba było mnie nie zapraszać.
A przed nami Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ich akurat z punktu widzenia polskiej reprezentacji nigdy wspominać nie będziemy. Michał Kołodziejczyk był naszym gościem. Bardzo
dziękuję
dziękujemy.
Bardzo.
I dziękujemy już za uwagę.
Andrzej Janisz.
I Filip Jastrzębski.
Sekrety mundialne. Podcast Polskiego Radia.